Cześć, z tej strony Magda. Bardzo Was witam na kolejnym naszym odcinku z serii odnośnie Akademii Ogarnij Go. 9 października ruszamy już z takimi otwartymi drzwiami i będziemy wtedy przyjmować Was w nasze progi. A tymczasem mam dla Was dzisiaj fajny temat o sygnałach stresu. Czy wiesz, co mówi Twój pies? Czy wiecie dokładnie, co oznaczają właśnie sygnały, które Wasz pies wysyła w zasadzie nieustannie? I dzisiaj chciałabym Was zachęcić do obserwowania Waszego psiaka, bo tylko obserwacja, taka świadoma uważność na to, co Wasz pies komunikuje, a później łączenie też kropek, dowiadywanie się, jakby wejście coraz głębiej w ten psi świat, da Wam wiele odpowiedzi na to właśnie, jak się Wasz pies czuje w danej sytuacji, czy w miarę sobie jeszcze radzi, czy potrzebujemy go zabrać. Na to pytanie zawsze musicie znaleźć odpowiedź jakby w swojej głowie, może nawet bardziej w swoim sercu. A zaczyna się ta droga właśnie od poznania tego, jak psy się komunikują. I jeszcze kilka lat temu była i w niektórych kręgach dalej jest bardzo znana i polecana książka o sygnałach, to są Turi Trugas, czyli to są sygnały uspokajające. Ona już trochę straciła na aktualności, może nie na wartości, bo warto sobie i tak przeczytać każdą dostępną literaturę, żeby gdzieś tam wyławiać różne rzeczy. Przeważnie jest tak, że czyjeś podejście nam pasuje bardziej, a czyjeś mniej, ale praktycznie jestem zdania, że od każdego jesteśmy się w stanie czegoś nauczyć, wyciągnąć czasem jakieś ćwiczenie, jakieś zdanie, na coś zwrócić uwagę, albo właśnie, że hej, ja nie chcę tak pracować i to też będzie dla nas jakaś ważna informacja. I sygnały uspokajające Turi Trugas tłumaczy tym, że pies wysyła te sygnały, żeby uspokoić siebie, drugiego psa. Teraz widzimy to trochę inaczej, bo wiemy, że psy komunikują to, że czują się zestresowane, że nie czują się po prostu komfortowo, że czują się zagrożone. Inne psy oczywiście to bardzo dobrze widzą. Widzą nawet więcej niż my, naszym niewprawnym często okiem. Tutaj taki od razu tip, taka rada dla Was, żeby nagrywać różne psie sytuacje, interakcje i analizować je później wiele razy. I powiem Wam, że już nieraz miałam taką sytuację, że nagrywałam jakąś właśnie interakcję między psami i intuicyjnie nawet czułam pewne właśnie na przykład, że o, mój pies nie chce tego kontaktu albo nie jest w stanie z tej interakcji wyjść i muszę mu trochę pomóc, albo chwilkę poczekam, bo w miarę sobie radzi, hej, zobaczymy, co będzie dalej. Ale dopiero, gdy później oglądałam to nagranie kilka razy i to często w pewnych momentach w zwolnionym tempie, dopiero widziałam bogactwo sygnałów, które czasami trwają pół sekundy, sekunda. To jest na przykład odwrócenie wzroku, to jest gdzieś tam ruszenie uszami lub taka mina takich ściągniętych warg do tyłu. To jest takie mocne spojrzenie, to już będą takie sygnały bardziej grożące. To jest na przykład odwrócenie się i pójście, żeby na przykład podsikać lub zebrać zapach, co nazywamy też sygnałami takimi, gdzie pies po prostu chce tą sytuację rozładować i troszeczkę jakby przekierować też i siebie, i drugiego psa na przykład na inny poziom zapachu, na inny poziom komunikacji, czyli na przykład właśnie na zapach, więc widząc te wszystkie sygnały, dopiero zaczynamy dostrzegać, jak naprawdę nasze psy bardzo cały czas się komunikują, mówią to, co gdzieś tam czują. I dzisiaj właśnie mamy troszeczkę pod lupę, weźmiemy sygnały stresu i dyskomfortu, bo tak mniej więcej się te sygnały grupuje. Mamy też mnóstwo innych sygnałów, na przykład właśnie sygnały grożące, są też sygnały takie społeczne, gdzie właśnie psy na przykład mogą sobie wylizywać delikatnie oczy, gdzie mogą się troszeczkę podgryzać. I dla każdej z tych grup są pewne zachowania właśnie, zachowania czy takie właśnie sygnały, które mogą nam podpowiedzieć, co w danej sytuacji się dzieje, ale weźcie też pod uwagę, że psie emocje, tak jak i nasze, mogą się bardzo szybko zmieniać i pies może być na przykład na początku nastawiony tak grożąco, być taki dystansujący, po czym na przykład za chwilkę zmienia się i bardziej zaczyna być taki troszkę bardziej społeczny, bardziej stara się gdzieś tam rozładować sytuację, może też zacząć być ciekawy drugiego psa, widząc, że na przykład tamten też nie dąży do konfliktu i się czuje lepiej i z czasem z daną sytuacją faktycznie te emocje się zmieniają. I też jest odwrotnie, jeśli na przykład psy na początku były dość ciekawe siebie, włochają się chwilę i ta sytuacja zaczyna być bardzo napięta, także psy zaczynają się dystansować, kłapiąc, warcząc, mocno się wpatrując w siebie takim zimnym wzrokiem. I to, na co bardzo staramy się zwracać uwagę, oprócz pojedynczych sygnałów, które czasami są zgubne, bo pies może z jednej strony na przykład właśnie ruszać ogonem, ale być grżący, bo jest po prostu pobudzony i ten ogon rusza się w inny troszkę sposób, ale my często widzimy ruch ogona i myślimy, że to jest jakby jak najbardziej okej, że jest to społeczne, a pies jest na przykład właśnie grżący. Czasem też, gdy jesteśmy niepewni tego, co się dzieje, warto też popatrzeć na drugiego psa, jak on się czuje. Jeżeli na przykład nasz jest taki nagabujący, to jak tamten to odbiera? Bo tak jak mówię, psy widzą o wiele więcej, czują też, oprócz, jakby czują też zapach, a w zapachu hormony, więc można powiedzieć intencje też drugiego psa i my jesteśmy tutaj naprawdę ułomni. Natomiast zachęcam do tego, żeby jak najbardziej się w tym wdrażać. To, co też może nam powiedzieć, jak pies się czuje, to też jest, jak się zachowywał przed, jak po, czyli staramy się wziąć cały kontekst sytuacji, nie tylko jakieś poszczególne rzeczy. Na początku oczywiście pomaga nam to, jak wyłapujemy choć te poszczególne elementy, ale nie oceniajmy zbyt szybko, bo możemy się czy psa zaszufladkować i też wtedy trochę utknąć, że aha, widziałam ukłon, to pewnie psy chcą się bawić, gdzie bardzo często ukłon jest wyznacznikiem jakiejś granicy, jest na przykład też próbą przesunięcia drugiego psa, więc tak jak i w naszym słowniku hasło zamek może oznaczać budowlę, a może też być po prostu takim zamkiem w drzwiach na klucz. Tak samo w psim języku jeden sygnał taki wyizolowany może pełnić różne funkcje w zależności właśnie co było przed, co jest po i jakie na przykład pies ma ciało przy tym, bo w interakcjach takich bardzo społecznych, takich miłych, psie ciało będzie rozluźnione, a w sytuacjach trudnych, stresowych, to ciało będzie napięte. Więc tutaj są te takie wyznaczniki oraz jak dalej idzie interakcja, co jest dalej, czy zachowania się intensyfikują, co może świadczyć o tym, że psom jest trudno i emocje wzrastają, czy jednak psy potrafią się rozejść, potrafią być coraz bardziej takie miękkie, wąchać, gdzieś tam przerzucać się na to wąchanie, ono też się pojawia, znaczenie, to możemy domniemywać, że ta sytuacja raczej idzie w dobrą stronę, więc warto też widzieć cały obrazek nagrywać już takie sytuacje, żeby później móc je analizować i wyławiać jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o sygnały stresu, to tutaj mamy ich wiele i każdy pies w różnej dla siebie sytuacji będzie też trochę inne je pokazywał. Dlatego warto poznawać swojego psa i widzieć, jak w danej sytuacji on się zachowuje, jakie ma strategie. I tutaj na przykład mamy odwracanie głowy, mrużenie oczu, kulenie uszu. To też w zależności, jakie są te sygnały, to wiadomo od całej dynamiki oraz od tego, jak bardzo ten pies jest zestresowany, czy tylko trochę, czy może już bardziej, czy jednak prawie że w panikę wpadł. Na pewno właśnie to spięte ciało może tu też nam mówić, że pies po prostu się nie czuje dobrze, jest zestresowany. Sprawdzamy też, patrzymy na tyle, ile jest to możliwe, bo często idąc z psem na smyczy po prostu widzimy bardziej jego zadek niż pysk, ale też obserwując na przykład drugiego psa, którego właśnie spotykamy na swojej drodze, też możemy zobaczyć, jak wygląda jego pysk, czy właśnie tak jak wspomniałam, jego fafle, kąciki pyska są bardzo takie napięte, co będzie też świadczyło o stresie, dyskomforcie. Czasem też pies nie musi mieć na przykład podkulonego ogona. Może ten ogon być taki bardzo sztywny, mardający, ale nie będzie on oczywiście oznaczał radości, tylko po prostu pobudzenie, emocje. Ale też jest taki stres i takie sytuacje, w które pies wchodzi i zaczyna być taki bardzo gwałtowny. Często te sytuacje wiążą się z presją społeczną. Wyobraźcie sobie teraz szczeniaka, którego mało znacie lub dawno go nie widzieliście, ale nie jest to wasz psiak. I mówiąc, ale dobry pies, a jaki, tu i w ogóle, to on zaczyna po was skakać, może nawet podsikiwać, co też jest już bardzo mocnym sygnałem stresu, czy jakieś takie pokazywanie brzuszka, nie zawijaj mnie, nie zawijaj mnie, to będzie bardziej taki przekaz niż cieszenie się. Więc czy łapanie za rękę, żeby trochę tą rękę uspokoić, może podgryzanie też, żeby siebie uspokoić. I taki pies będzie właśnie szalał. Być może będzie robił takie właśnie takie zoomy, takie bieganie w kółko, żeby rozładować zaraz ten stres, który dana sytuacja mu przyniosła. Więc staramy się właśnie wtedy jakby zbierać, obserwować te zachowania, sygnały, wyłapywać je, a później starać się gdzieś tam to wszystko sobie łączyć, łączymy kropki. Takimi sygnałami stresu będzie oczywiście siadanie, leżenie, takie wpatrywanie się, to już jest bardziej też grożące, te sygnały stresu i dyskomfortu bardzo łatwo przechodzą w sygnały grożące, jeżeli faktycznie pies zaczyna się coraz gorzej czuć, coraz bardziej zagrożony. Więc sygnałów stresu, jakby dlatego one są ważne, żeby je wyłapać, ponieważ one mogą zacząć przechodzić w sygnały grożące, a takie dystansujące, jak właśnie takie zimne wpatrywanie się, warczenie, pokazywanie zębów, kłapanie, doskakiwanie. Z kolei, jeżeli pies zestresowany zaczyna gdzieś tam zatrzymywać się, jakby rozglądać, a może to być takie szybkie spojrzenie gdzieś w bok, to też są sygnały stresu, które mówią o tym, że pies się czuje niedobrze i jakby szuka, dosłownie szuka wyjścia z sytuacji, chce jakby trochę dać sobie czasu i przestrzeni, może też zacząć węszyć, co tak wielu opiekunów po prostu przegapia, ponieważ no po prostu sobie pies węszy, tak? Może jakiś zapaszek jest, może jakieś tam resztki czegoś, jakiś szczoszek i on sobie po prostu węszy. Gdzie wprawny obserwator może zauważyć, że najpierw pies spojrzał na przykład na psa, który w oddali jest i nagle zaczął węszyć. I już możemy też wnioskować, że prawdopodobnie to węszenie było tym sygnałem stresu, ponieważ zobaczyłem psa, no to teraz sobie tutaj trochę powęszy, dając sobie czas, zbierając informacje. Więc to bardzo wtedy jest fajne, ja bardzo staram się zwolnić, zatrzymać, być z moim psem, dać mu możliwość też odejścia, na przykład stając bokiem do tego, czego prawdopodobnie gdzieś tam właśnie czego prawdopodobnie się wystraszył. Także obserwujemy i jest to nasze zadanie na teraz. W Akademii mamy też karty obserwacji, karty pracy. Dzisiaj chciałabym Wam jedną pokazać. Już tylko tutaj... dobrze. To jest karta pracy, gdzie zachęcam Was do wydrukowania takich kart, jak jesteście w Akademii, to sobie właśnie wypełniacie i przede wszystkim wyłapujemy objawy stresu, jakie widzimy w różnych sytuacjach. Staramy się wyciągnąć wnioski, co mogło spowodować te objawy stresu. Dzięki temu, że to notujemy, musimy się nad tym troszeczkę właśnie zastanowić, przypomnieć sobie, to też wracając do tych sytuacji, też możemy po prostu więcej jakby wyciągnąć, skorzystać, żeby tu za chwilę właśnie jakieś rozwiązania sobie też przygotować, co mogłam zrobić inaczej, co mogło spowodować to, że na przykład pies jednak wywalił, czy i jak mogę uniknąć takiej sytuacji, czy zabierając psa i jak o wiele wcześniej, a może też mogę w jakiś sposób oswajać psa z tym bodźcem, na przykład z matką, która ma wózek, no to pojadę gdzieś do parku i będę chodziła w takiej odległości, żeby mój pies zauważał takie matki z wózkami, ale nie czuł się jeszcze zagrożony. Czy może właśnie przez te wszystkie rzeczy będę poszerzać strefę komfortu psa, będę pracować nad jego pewnością siebie, nad relacją ze mną, czy nad zabieraniem go, rezygnacją, może też mogę po prostu kontrwarunkować, czyli sprawiać, że widok matki z dzieckiem będzie dla mojego psa oznaczał odchodzimy i jeszcze zrobimy wahadełko z jedzenia, więc będzie fajnie. Także w ten sposób możemy sobie bardzo fajne rozważania zrobić, które zdecydowanie nam bardzo mogą pomóc w pracy z naszym psem, w poznawaniu go. To, co jeszcze bym chciała Wam pokazać, to jest jeden z wielu tego typu wywiadów, które mamy w naszej akademii. Ten akurat jest jednym z pierwszych części, jest też w module drugim. Akademia ma aż 18 modułów plus jeszcze całą bibliotekę. I puszczę Wam kawałek, dokładnie 10 minut. Bardzo lubię ten kawałek, ale miałam faktycznie niezłą zagwózdkę, żeby wybrać odpowiedni kawałek, bo całość jest genialna. Natomiast zdecydowałam się na taką dość aktywną sytuację. I teraz Wam właśnie pokażę, jakie materiały fajne możecie znaleźć w Akademii. I tutaj już Was proszę chwilę o cierpliwość, żebym przełączyła filmik. Dobra, mamy to. Dam może na całość. I mamy tu 10 minut, także proszę, żebyście się wsłuchali w naszą rozmowę. Monika Suchowiak wtedy opowiada, co się dzieje na filmiku, dzięki czemu możemy właśnie składać sobie kropki. Zaczynamy. Zobaczmy w takim razie kolejny filmik.
To jest fantastyczny film, dlatego że na tym filmiku zobaczycie właśnie o tym, o czym mówiłam u Goldena, że ta próba przewracania się, to i bardzo wyraźnie zobaczycie, w jaki sposób pies unika kontaktu fizycznego z człowiekiem.
Już.
To jest pierwszy sygnał. I teraz tak, pies, znaczy
człowiek... A to nie jest zaproszenie do zabawy?
Nie jest to zaproszenie do zabawy. Zobaczcie, człowiek wykazał intencję kontaktu, nie? Skierował dłoń na dół i pies odpowiedział na ten sygnał. Czyli podszedł do ręki i chciał zebrać sobie informację zapachową. W momencie, kiedy poszła dłoń człowieka, i tu się zaczyna konflikt tak naprawdę, który
widać,
przez nas...
Przepraszam, tak, widać wzrok.
który przez nas jest traktowany bardzo często jako zabawa. Natomiast tutaj pies zaczyna wchodzić, tu jest próba kontroli, znowu próba uwolnienia się od ręki, to jest ten obrót. I zobaczcie, co się dzieje teraz. A pies zaczyna łapać ręce. Czyli daje opiekunowi informację: ej, nie bądź taki fizyczny wobec mnie. Tutaj znowu próbuje się ten kontakt tam na pachwinę był bardzo nieprzyjemny tak naprawdę dla psa. I tu znowu próba zatrzymania człowieka, natomiast proporcje między człowiekiem a psem, no pies tutaj nie ma szans w takim kontakcie fizycznym. I to jest piękna odpowiedź. W momencie, kiedy człowiek się wycofuje, pies mówi: ej, byłeś nieprzyjemny. Te naskoki to nie jest zabawa. I to widać teraz też, co człowiek robi. Zobaczcie, to jest nieprzyjemne. Gdybyście spojrzeli na minę człowieka, to on mówi sobą, że ta próba uszczypnięcia go w okolice żeber nie była fajna. Natomiast oczywiście takie klasyczne podejście, pies skacze, chce się bawić. Zobaczcie, co się dzieje znowu z człowiekiem. Ej, ale mnie jako człowiekowi już się to nie podoba, bo ty jesteś zbyt fizyczny. A pies tak naprawdę dużo, dużo wcześniej próbował, tam jest piękna też próba zatrzymania. I nie są to pomyłki. Pies dużo, dużo wcześniej próbował człowieka zatrzymać.
To właśnie moje pytanie teraz będzie, bo to faktycznie myślę, że wiele osób bez tego zwolnionego tempa odebrałoby jako po prostu taką interakcję zabawową, tu pląsanie, skakanie i tak dalej. Tylko żeby myślę, że mógł paść komentarz taki na zasadzie, no pies się wkręcił i jakby wiesz, pobudzenie poszło. No i czyli jakby wiesz, w tym pobudzeniu, w tej zabawie, no on po prostu się pobudził, i to było problemem, a nie problemem nasza fizyczność w stosunku do psa. Czy to nie byłoby tak?
To bardzo często tak jest interpretowane przez człowieka. Ja myślę, że nie chcę tu procentowo, chociaż aż się tak prosi, żeby powiedzieć, że 80% przypadków, znaczy powiem tak, ogromna większość przypadków, to nie jest kwestia tego, że pies nagle staje się pobudzony. Natomiast intensywność reakcji psa jest adekwatna do tego, co funduje mu człowiek. Więc jeśli człowiek zmieni, można zrobić zwykły, prosty eksperyment. Ja zawsze do tego zapraszam. Obniż swój poziom pobudzenia względem psa, a zobaczysz, jak zmieniają się jego zachowania. I nagle się okaże, że nie masz psa reaktywnego, pobudzonego, bo dałaś mu albo dałeś mu sobą, swoim zachowaniem, szansę na to, żeby on mógł zachowywać się inaczej. Gdyby nie człowiek, który poprosił o kontakt psa, i gdyby nie jego fizyczna strona i taka fizyczność w przytrzymywaniu, w zatrzymaniu, zobaczcie, tu są też odepchnięcia, tu jest dużo przepychania, to ten pies w ogóle by się w ten sposób nie zachowywał. Więc pytanie, czy mam reaktywnego psa, pobudzonego psa? Czy to ja zaprosiłam psa do takiego kontaktu, a nie innego? To nie pies zaprosił mnie. Więc mamy odpowiedź też na nasze pytanie.
Moniko, a czasem jeżeli jest taka sytuacja, że faktycznie, nie wiem, my jesteśmy spokojnie, gdzieś tam sobie siedzimy i nagle pies do nas podchodzi i tak trochę fizycznie zaczyna nas zaczepiać, bo bywają takie sytuacje, to czy to, wiem, że to tak ciężko teraz zinterpretować, bo nawet nie widzimy takiego jakby z filmiku, żeby móc z czegoś, ale czasem jakby gdzieś tam faktycznie bywa tak, to wiesz, na przykład są takie teorie, bo tak też teraz zaczęłam myśleć, o co do końca cię mam zapytać. Czy wchodzić w takie właśnie, jakby, no nie wiem, takie zaczepki psa, jakąś taką zaproszenie z jego strony?
Wiesz co, ja powiem to jeszcze trochę inaczej. Dla mnie zasada numer jeden w domu to jest nauczenie psa tego, żeby reagował na moje nie. Druga zasada, staraj się być asertywnym wobec psa. i mu odmawiać. Trzecia zasada, jeśli te dwie zasady pierwsze dobrze funkcjonują, to trzecia zasada jest taka: dziel się swoją przestrzenią z psem, i jeśli on na przykład mówi: hej, wejdź ze mną w interakcję. Oczywiście są takie sytuacje ekstremalne i są takie psy, na przykład bardzo fizyczne, które nie wiem, drapią łapą, wchodzą na ciebie, chcą wymusić jakiś kontakt, albo chcą wymusić jedzenie, albo chcą wymusić spacer, bo to jest ta pora i już zaczyna być taki fizyczny. Ale jeśli przyjrzymy się temu, co powiedziałam na początku, czyli jeśli pies będzie znał znaczenie słowa nie, będzie znał pewien system zasad i on będzie przestrzegalny, to tak naprawdę ta fizyczność nam znika. Czyli jeśli taka fizyczność się pojawia, to znaczy, że gdzieś na pewnych etapach nauki wychowania, dogadywania się z tym psem, zostały przekroczone pewne granice. Pies po prostu je przekracza, więc może po prostu należy mu wyznaczyć granice tam, gdzie one nie powinny być przekraczane, to wtedy okaże się, że w tych innych sytuacjach pies po prostu nie będzie ich przekraczał.
Okej, moi drodzy, to był kawałek z wywiadu z Moniką Suchowiak. Mam nadzieję, że Was to zainspirowało do tego, żeby obserwować swoje psy bardzo uważnie. I podzielcie się w komentarzu, jakie sygnały wiecie, że Wasz pies wysyła w danej sytuacji. Czy od razu przechodzi do takich grożących, czy też ma dość szeroką gamę? I bardzo się stara najpierw ułagodzić sytuację, najpierw stara się w taki pokojowy sposób jakby no, poradzić sobie, czy jednak już przeskoczył te drabinki w takiej właśnie takiej drabinie agresji i faktycznie już mało komunikuje. A może nam się tylko wydaje, bo widzimy tylko to, co nam się najbardziej rzuca w oczy, a nie widzimy tego, co się dzieje wcześniej. I ostatnia podpowiedź z mojej strony. Warto też wzmacniać to, że pies komunikuje stres, dyskomfort w innych sytuacjach niż nasze takie główne bolączki. Czyli jeśli mamy psa, który załóżmy, wywala do dużych psów, to warto go poobserwować w kontaktach z mniejszymi, średnimi psami, czy w ogóle na przykład chociażby nawet z innymi ludźmi, których mija, bo jeśli tam zaczniemy dostrzegać różne sygnały, to być może wtedy uda nam się szybciej, łatwiej wyłapywać też te sygnały w tych trudniejszych dla nas i co za tym idzie dla naszego psiaka też w sytuacjach. Dawajcie znać w komentarzach odnośnie sygnałów waszych psiaków. Może też zauważyliście takie, których tutaj nie wymieniłam. Podzielcie się. A tymczasem jutro czeka nas kolejny odcinek i PS też będziemy rozmawiać o stawianiu psiakom granice. Do zobaczenia. Pa!